Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. W połowie lutego rząd wycofał z Sejmu projekt ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, czyli tak zwanego NABE. To na razie faktyczny koniec flagowego projektu byłego ministra aktywów Jacka Sasina, który zakładał wydzielenie aktywów węglowych ze spółek energetycznych i przeniesienie ich do nowego podmiotu. Rząd Donalda Tuska na razie nie przedstawił alternatywy dla NABE, a czas ucieka. Rosnące koszty zakupu CO2 stają się coraz większym problemem dla państwowych firm energetycznych. O tym, co wydarzy się z aktywami węglowymi i przyszłością państwowej energetyki, porozmawiam z Wandą Buk, prawniczką, menedżerką, wiceministrą cyfryzacji w latach 2018-2020, a przez ostatnie 3,5 roku wiceprezeską PGE. Dzień dobry, Wando.
Dzień dobry, Robert. Dzień dobry Państwu.
Jak oceniasz obecną sytuację energetyki? Miałaś okazję przyglądać się sektorowi po tej drugiej stronie, po stronie zarządczej przez te ostatnie 3,5 roku. Już nie jesteś w zarządzie, więc chciałbym Cię w pierwszej kolejności właśnie zapytać o to, jak te 3,5 roku zmieniły ten sektor, no i gdzie się teraz znajdujemy, jeżeli chodzi o państwowe firmy?
To zależy, w jak szerokim kontekście spojrzymy na sytuację polskiej energetyki, bo jeżeli przeanalizujemy sobie wyniki, akurat w ubiegłym tygodniu Polska Grupa Energetyczna opublikowała szacunkowe wyniki za rok 2024, to mimo daleko idących interwencji państwa, no ta EBITDA rok do roku powtarzalna i raportowana wzrosła o ponad miliard złotych. Myślę, że w ogóle gdyby nie interwencje państwa w ubiegłym roku, to cała polska energetyka zanotowałaby dodatkowe kilkanaście miliardów zysku. Więc jeżeli tak na to patrzysz, to wydaje się, że nie jest źle. Natomiast jednocześnie, jeżeli zdecydujemy się rozszerzyć trochę ten kontekst, a właśnie tak powinniśmy w mojej ocenie na to patrzeć, to nie wiem, czy czytałeś taką książkę Metoda Czarnej Skrzynki.
Nie czytałem, musisz mi opowiedzieć.
Polecam Państwu i polecam też Tobie. To jest książka akurat, która analizuje reakcje ludzkie na podejmowanie błędów. Ona jest pełna różnego rodzaju anegdot i jedną z tych anegdot analizowanych jest katastrofa lotnicza. Tam była taka sytuacja, że pilot popełnił błąd, którego skutki zmaterializowały się dopiero po pewnym czasie. Natomiast już w momencie popełnienia tego błędu wiadomo było, że do katastrofy dojdzie. I to, co się wydarzyło, albo w zasadzie co się nie wydarzyło w ostatnim roku, jeżeli chodzi o polską energetykę, to właśnie niewydzielanie aktywów węglowych ze spółek, które w mojej ocenie będzie miało tragiczne w skutkach konsekwencje, jeżeli nie wydarzy się w ciągu najbliższych lat.
Bardzo mocne stwierdzenie, muszę powiedzieć, bo ono by oznaczało, że tak naprawdę już sytuacja jest trochę taka zdeterminowana. To znaczy, jeżeli nie zrobimy czegoś, co sprawiłoby, żeby te aktywa węglowe zostały przesunięte z państwowych firm, no to czeka nas taka katastrofa właśnie, jak opisałaś.
Wiesz co, jeżeli nie dojdzie do sytuacji w procesie kontrolowanym, zostaną wydzielone aktywa węglowe ze spółek energetycznych, to uważam, że prędzej czy później, pewnie prędzej niż później, dojdzie do stopniowego pikowania w dół tych spółek i wyprzedaży majątku i aktywów, które generują zysk.
Przyjrzyjmy się samemu NABE, bo to jest tak, że ten projekt pojawił się w 2020 roku jako już taki oficjalny pomysł na to, jak dekarbonizować państwową energetykę, jak ją restrukturyzować. Sporo lat nam zajęło zoperacjonalizowanie tego, przejście do planowania. Ja chciałbym Ciebie zapytać, czy nie było tak od początku, że było skazane na porażkę, to znaczy przez brak takiej determinacji politycznej, przez zostawienie sobie tego projektu na samą końcówkę kadencji, że to wszystko w połączeniu zdecydowało o tym, że to się po prostu nie mogło udać. I czy ty sądzisz, że tak właśnie było, czy jednak byliśmy jednak o krok od tego, żeby to się udało w tej właśnie wersji NABE?
Ja się w ogóle nie mogę z tobą zgodzić i ze słowami, że nie było determinacji, żeby ten projekt zrealizować. Wręcz przeciwnie, uważam, że była ogromna determinacja po stronie wszystkich aktorów tego procesu. Ja myślę, że są takie dwa czynniki, które zadecydowały finalnie o tym, że nie udało się tego dowieść. Jeden formalny, a drugi może taki bardziej nieformalny. Natomiast zacznijmy jeszcze od tego, że to był szalenie skomplikowany proces. rozmowy z bankami, rozmowy ze stroną społeczną, rozmowy z Komisją Europejską i rozmowy pomiędzy stronami transakcji. Wszystkie te procesy toczyły się równolegle, wszystkie były szalenie skomplikowane i trudne. Natomiast na koniec kadencji rządu sytuacja wyglądała tak, że umowy ze stroną społeczną zostały podpisane, decyzje kredytowe banków zostały podjęte, uzgodnienia z Komisją Europejską się zmaterializowały. To, czego zabrakło, to właśnie pozytywnej decyzji Senatu o przyjęciu ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa. I ja szczerze mówiąc szalenie nad tym ubolewam. Mam wrażenie, że bardzo trudno jest nam tu w naszym kraju jakoś tak ponad podziałami przeprowadzać projekty strategiczne. No to była też ta dynamika kampanii wyborczej. Natomiast mówiąc o tym, że mieliśmy jeden formalny powód tego, że nie udało się stworzyć NABE, właśnie miałam na myśli brak tej decyzji, odrzucenie ustawy w Senacie. Natomiast nieformalnie, ja tak sobie myślę, że może trochę zabrakło lepszej komunikacji wokół NABE, dlatego że bardzo dużo ekspertów rynku oczywiście popierało samą koncepcję, bo ona jest słuszna. Natomiast no, też słyszałam głosy na przykład Asi Pandery z Forum Energii, że no, NABE to dobry pomysł, ale został bardzo źle przygotowany. No i moje pytanie jest takie, na jakiej podstawie ona twierdzi, że został źle przygotowany? Ja uważam, że ten projekt został szalenie skrupulatnie przygotowany przez Marcina Izdebskiego i jego zespół i doradców.
Czyli urzędników Ministerstwa Aktywów Państwowych ówczesnych, którzy zajmowali się NABE.
Tak jest. Uważam, że mimo tego, że wiązał się z ogromnymi wyzwaniami, te wyzwania udało się, takie właśnie jak chociażby rozmowy ze stroną społeczną, czy też rozmowy z bankami, których było kilkanaście w tym procesie, udało się im podołać. Natomiast no, może by było tak, że gdyby ta komunikacja wokół tego projektu była troszeczkę szersza, no bo też umówmy się, nie wszystko można było komunikować, ale może to grono koalicjantów byłoby też szersze i nie pojawiałyby się takie głosy jak właśnie Asi, pomysł dobry, ale realizacja zła. Nie widzę podstaw do tego, żeby twierdzić, że realizacja była zła. Wszystko wymagało czasu.
To ja się tylko szybko wytłumaczę z tego, co powiedziałem o tej determinacji politycznej. Jak już okazało się, że Senat tego projektu nie poprze, to słyszeliśmy z szeroko pojętego miasta takie interpretacje, że zostawiono sobie to na ostatni moment, tak jakby ktoś rzeczywiście chciał, żeby doszło do tej wywrotki na samym końcu. Gdyby rzeczywiście ta determinacja polityczna była, no to zabezpieczono by proces przyjęcia tej ustawy w sprawie gwarancji w taki sposób, żeby on no, nie wypadł w tym ostatnim etapie kampanii wyborczej, gdzie było wiadomo, że Senat kontrolowany przez opozycję będzie wetował jak leci wszystko to, co będzie wychodziło z Sejmu, bo temperatura debaty jest tak wysoka i kampanii, że no nie było innego wyjścia. Więc pojawiły się właśnie te teorie spiskowe, że no w takim razie być może ktoś od początku sobie założył, że to po prostu w tym momencie zostanie przecięte.
Absolutnie. Ja uważam, że to jest nadinterpretacja. Moment, w którym ustawa weszła do procesu legislacyjnego, determinowany był dynamiką rozmów z komisją. Dlatego, że komisja musiała potwierdzić, że zaproponowane przez polski rząd przepisy nie są niedozwoloną pomocą publiczną. Faktycznie rozmowy z komisją trwały długo. Ja mam też takie wrażenie, obserwując ten proces od środka, że tutaj komisja no, trochę też lewarowała tym procesem inne procesy, no bo bylibyśmy szalenie naiwni, gdybyśmy uznali, że nie wykorzystywała też do tego sposobności.
Czyli tylko szybko przypomnijmy, bo tam była i kwestia przedłużenia rynku mocy, i kwestia pomocy publicznej dla kopalń.
Dużo równoległych dyskusji,
pomijając
które się toczyły. Kwestie
praworządności, które ciążyły na wszystkim.
No dopiero po dostaniu tego zielonego światła z komisją można było ruszyć z procesem. Jeżeli zrobilibyśmy to za wcześnie, a komisja zgłosiłaby jakieś uwagi, no to okazałoby się, że no trzeba w takim razie je zaimplementować, czy to w procesie legislacyjnym, czy już właśnie rozpoczynać nowy proces zmiany.
Czyli chcesz powiedzieć, że generalnie komisja była skłonna zaakceptować to, w jakiej formule wydzielilibyśmy te aktywa?
Komisja nie tylko była skłonna, tylko komisja to zaakceptowała. Wokół tego projektu pokutuje takie przekonanie, że tutaj mieliśmy do czynienia z pomocą publiczną. Nie było pomocy publicznej. Założenie było takie, że NABE będzie działało na warunkach rynkowych, będzie sukcesywnie odstawiało trwale nierentowne bloki. Komisja bardzo skrupulatnie to weryfikowała. Przedstawiliśmy jej model finansowy rozpisany do 2040 roku. Myśmy nie wykluczali, że kiedyś być może jakaś potrzeba pomocy publicznej tam wystąpi. Na przykład, kiedy za kilka lat okaże się, że NABE chce odstawić blok, który Polska chce mieć ciągle w systemie i potrzebuje mieć w systemie. Ale myśmy nie antycypowali tego, bo w sytuacji, kiedy coś takiego by się wydarzyło, no to trzeba by było właśnie pójść do komisji, przedyskutować jakąś zimną rezerwę, coś w tym stylu. Natomiast na ten moment z naszego modelu nie wychodziło, że byłoby to niezbędne.
To tak jak my też pamiętam, opisywaliśmy ten proces w polityce Insight, prac, negocjacji z bankami i też podejścia do koncepcji powołania NABE, to pamiętam, że na tym samym początku ta pomoc publiczna no, byłaby jednak potrzebna, na przykład do zakupu uprawnień do emisji CO2 i tam był ten kredyt odnawialny na 15 miliardów złotych. Potrzeba byłoby jakoś go zabezpieczyć. Do tego dochodziła kwestia zabezpieczeń na towarowej giełdzie energii po to, żeby w ogóle ten handel mógł tam ruszyć, jeżeli chodzi o sprzedaż prądu, więc no de facto tam, o ile opracowanie KPMG, które pokazywało to, jak możemy powołać i urynkowić taki podmiot jak NABE, w zderzeniu z niektórymi założeniami dotyczącymi funkcjonowania rynku, to zderzenie wykazywało, że ta pomoc byłaby znacznie szybciej potrzebna, a tutaj już to zielone światło ze strony komisji byłoby niezbędne.
Cały proces koncepcyjny zaczął się już, jak sam powiedziałeś, kilka lat temu i od takiej wysokopoziomowej koncepcji zeszliśmy do poziomu bardzo, bardzo szczegółowego. Rozpisane mieliśmy praktycznie wszystko, no prawie że do złotówki. Mieliśmy to uzgodnione z bankami. Jedyne, czego potrzebowaliśmy od państwa w całym tym procesie, to były gwarancje. Gwarancje, na które zgodę wydała Komisja Europejska. Resztę zapewniały banki, zapewniały też grupy energetyczne. Dzieliliśmy się tym długiem. No wiele się zmieniło od momentu, kiedy powstała pierwotna koncepcja.
To jest pierwsza taka wątpliwość, jeżeli chodzi o tą pomoc publiczną, a druga to oczywiście podnoszona przez krytyków koncepcji NABE, no to była problem budowy monopolisty. W sensie, że koncentrujemy wszystkie nasze no, najważniejsze dyspozycyjne aktywa w jednym miejscu. Powstaje grupa kontrolująca grubo ponad 60% produkcji energii elektrycznej w kraju. No i mamy do czynienia z ryzykiem no, dyktowania tych cen. Ta najdroższa elektrownia w NABE będzie zawyżała te ceny. Ta nasza konkurencyjność rynku po prostu padnie. Stąd różne pomysły, które były produkowane równolegle do prac nad NABE, na zasadzie budowy dwóch oddzielnych agencji, albo większej liczby agencji, albo w ogóle zmiany tej koncepcji na jakąś inną. Jak z tym monopolem mogliśmy sobie poradzić?
Po pierwsze, nigdy nie zakładaliśmy, żeby powyżej 60% wytwarzania energii w Polsce było wytwarzane przez NABE. W 2022 roku, patrząc na dane z 2022 roku, moce wytwórcze, które miały trafić do NABE, generowałyby trochę powyżej 50%.
No ale to już jest pozycja monopolistyczna.
To jest pozycja dominująca, to nie jest monopolista. Patrząc już na dane z 2023 roku, spada to wytwarzanie poniżej 50%. Natomiast skoro mówimy o pozycji dominującej, to jaką dzisiaj pozycję ma PGE?
No ma grubo ponad 40% wytwarzania.
Dokładnie.
W rynku energii elektrycznej.
Dokładnie. Mamy dużo szersze portfolio, w tym sensie, że jest dużo bardziej zróżnicowane. Mamy pozycję dominującą. Mamy, tudzież PGE ma.
Czyli ta pozycja po prostu byłaby, i taki był wasz argument.
Nie, 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 nie. Zróbmy sobie wiwisekcję tego zarzutu. Jest dzisiaj PGE, które ma pozycję dominującą, ma zróżnicowane aktywa, może dużo prościej prowadzić arbitraż cenowy. Nie do końca wiadomo, jak zachowa się na rynku PGE, właśnie przez to, że może podstawić różne siły, moce wytwórcze. Natomiast mówiąc szczerze, pewnie bardzo przewidywalne byłoby zachowanie NABE. A jednak, mimo tego, że dzisiaj PGE ma taką pozycję, jaką ma, nie możemy powiedzieć, że PGE dyktuje ceny. Mamy rynek dojrzały, zabezpieczony na wiele sposobów. Mamy wiele podmiotów, mamy rozporządzenie rynkowe, mamy połączenia międzysystemowe, mamy giełdę energii i tego ryzyka nie ma. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Tutaj rządzący, ówczesna opozycja, formułowała taką koncepcję, że najlepiej byłoby stworzyć te trzy NABE. I te trzy NABE, one będą ze sobą konkurować, będzie właśnie bardzo duża konkurencja i będzie super. I to jest tak na pierwszy rzut oka powierzchownie, jak o tym myślimy, takie logiczne, prawda? Im więcej podmiotów, większa konkurencja. Tylko, że jeżeli wejdziemy już w szczegóły, no to okaże się, że w Polsce mamy tam cztery dobrze działające bloki. Mamy Jaworzno, Kozienice i dwa bloki w Dolnej Odrze. Każdy z tych bloków ma inne bloki, które już są mniej efektywne i mniej atrakcyjne, ma swoje przynależności. Na to wszystko jest jeszcze węgiel brunatny, no i pojawia się pytanie, jak to podzielić, żeby one tak ze sobą konkurowały.
Żeby wyrównać siły.
Prawda? Żeby wyrównać siły. Mało tego, to, że wszystkie te moce wytwórcze byłyby skupione w jednym podmiocie, bardzo mocno ograniczałoby ryzyko jakichś nieprzewidywalnych sytuacji cenowych. Bo wyobraźmy sobie dzisiaj, że na przykład węgiel kamienny zaczyna być bardzo drogi, a CO2 spada. Kopalnie węgla brunatnego Bełchatów robi całkiem niezły wynik. Pytanie, czy wtedy pozostałe moce wytwórcze w ogóle wchodzą do stosu. No więc zaczynają się problemy finansowe po stronie Jaworzna, Kozienic. A gdyby okazało się, że CO2 rośnie, a spada cena węgla kamiennego, no to nagle okazuje się, że Bełchatów jest w ogromnych kłopotach. To, na co pozwalało skonsolidowanie tych wszystkich aktywów w jednym podmiocie, to właśnie ograniczenie sytuacji, kiedy trzeba w takim rozdygotaniu reagować na dynamiczną sytuację rynkową, bo ona potrafi być bardzo dynamiczna. My nie wiemy, czy CO2 będzie drogie przez miesiąc, dwa, trzy, cztery. No pewnie będzie coraz droższy, chociaż nikt się też nie spodziewał, że tak będzie spadać, jak spada w ostatnim czasie.
Tak, no zjechaliśmy ze 100 euro na początku zeszłego roku.
Poniżej
60 euro, więc no, energetyka ma dobry moment na to, żeby właśnie te
prawda? No myślę, że Bełchatów ma bardzo dobry wynik. Jeszcze nie wchodziliśmy w szczegóły, zobaczymy w najbliższych dniach.
Czyli podział na 2, 3 albo większą liczbę podmiotów no, nie miał sensu, bo z jednej strony trudno jest dobrze to podzielić tak, żeby powstały z tego grupy, które będą samodzielnie w stanie przetrwać. No, a z drugiej strony zmiany dynamiczne na rynku sprawiałyby, że no, zawsze ktoś byłby pod wodą. Ktoś by mógł się unosić, ale ktoś po prostu byłby
zatapiany. Dokładnie. I trzeba by było w tym takim rozdygotaniu nagle szukać, nagle na szybko przygotowywać interwencję państwową, wspierać takie podmioty. No to chyba właśnie nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby zaplanować stabilną ścieżkę dekarbonizacji polskiej energetyki. Mało tego, no wiesz, jeżeli wszystko mamy w jednym podmiocie, no to oczywiście masa synergii, to raz. Natomiast no, jakieś przygotowywanie grafików, modernizacji prac tych bloków jest dużo łatwiejsze. Wtedy dyskutuje jeden podmiot z PSE, a nie trzy i nie każdy się przepycha, co jest dla
taki
niego najlepsze.
Taki węglowy Orlen, można powiedzieć.
Ale wiesz, co jest jeszcze jedna rzecz? Myślę, że o tym powinniśmy sobie powiedzieć. Przeprowadzenie tego procesu w momencie, kiedy miałyby powstać trzy agencje, w mojej ocenie i w ocenie ludzi, którzy ten proces prowadzili, jest praktycznie niemożliwe. Tak jak ci powiedziałam, mieliśmy kilkanaście banków w procesie. W momencie, kiedy prowadzimy trzy równoległe procesy, no to my multiplikujemy tę dyskusję razy trzy. Siła przetargowa instytucji finansowych rośnie radykalnie. Skoro siła instytucji finansowych rośnie radykalnie, to i warunki dla poszczególnych agencji zaczynają być coraz gorsze. Skoro zaczynają być warunki coraz gorsze finansowania, no to niestety oferowana energia musi być droższa. No więc albo wyższe ceny, albo właśnie kolejny jakiś schemat pomocowy niezbędny. Jak można byłoby to operacyjnie przeprowadzić? Równolegle trzy podmioty prowadziłyby dyskusje z kilkunastoma bankami. Oczywiście nie mogłyby ze sobą w tym wszystkim kontaktować się, no bo każda z tych spółek na koniec dnia konkuruje. Pojawia się pytanie, czy wtedy banki weszłyby we wszystkie trzy transakcje, bo może by stwierdziły, że ta mi się podoba bardziej, a ta mi się podoba mniej. Na ile to właśnie tutaj banki zdefiniowałyby perspektywę rynku i model finansowy, bo każda ze spółek byłaby w procesie dyskusji oddzielnym. Nie docenia się tego, jak bardzo skomplikowany był to proces, jak trudno było, mając nawet jedną agencję w planach, go przeprowadzić. Uważam, że operacyjnie po prostu praktycznie niemożliwe byłoby przeprowadzenie trzech agencji. I też, żeby było jasne, powstanie trzech agencji też było analizowane i też było rozważane, ale między innymi argumenty, o których ci już powiedziałam, zadecydowały o tym, że prowadzono projekt jednego NABE.
No i jeżeli nie dwie, trzy agencje, to co? Jeżeli nie NABE, to jak możemy te aktywa wydzielić, żeby ten proces był możliwy do zrealizowania?
No ja obawiam się, że scenariusz, jeżeli nie powstanie jedno NABE, jest tylko jeden. No i to jest właśnie taka trochę kasandryczna wizja. Prędzej czy później spółki zaczną wysprzedawać aktywa. Dystrybucję. To już takie pomysły padały w kampanii, prawda?
Co się to lepsze. Czyli będziemy mieli de facto do czynienia z takim odwróconym NABE, tak? To znaczy
trochę
będziemy
tak,
wyciągać dobre aktywa.
Na pewno spowolni to transformację. Jeżeli chodzi o Polską Grupę Energetyczną, niepowstanie NABE ograniczyło możliwości inwestycyjne w najbliższym roku bardzo, bardzo drastycznie i w kolejnych latach równie drastycznie będzie ograniczać. Więc prawda jest taka, że spowolni transformację w całym kraju. No i pewnie to właśnie nie polskie spółki, ja tak zakładam, że wtedy nie polskie spółki, te nowe moce wytwórcze w naszym kraju budować będą. A jednak, wracając do początku naszej rozmowy, jednak sporo tej energetyki państwowej we wszystkich krajach unijnych jest i ta tendencja nacjonalizowania energetyki, tej infrastruktury krytycznej, no jest już dość mocno zauważalna.
Na tym stole dyskusji wokół tego, jak sobie poradzić z tymi aktywami węglowymi, pojawiają się też inne koncepcje, one są wrzucane trochę w tą przestrzeń publiczną i siłą rzeczy no, nie mogą być dokończone, więc trudno też je tak w 100% ocenić. Ale to, co mamy na tę chwilę, to pogłoski o tym, że mogą powstać dwie agencje, które nie tylko łączyłyby z aktywa węglowe, ale też trafiłyby do nich kopalnie i mielibyśmy jedną agencję, w której mielibyśmy aktywa związane właśnie z węglem kamiennym, czyli elektrownie spalające to paliwo i kopalnie, które to paliwo wydobywają, a w drugiej agencji elektrowni na węgiel brunatny, no i siłą rzeczy odkrywki, które są obok tego rodzaju siłowni. To jest pierwsza sprawa. Druga jest taka, że pojawiają się pomysły, żeby wydzielić jakąś rezerwę strategiczną w dyspozycji państwowych sieci elektroenergetycznych, które miałyby możliwość płacenia w ramach usług systemowych tym kluczowym blokom, których energetyka już nie chce, ale które mogłyby i muszą dalej być w systemie, żebyśmy utrzymali nasze zasilanie. Wreszcie pojawiają się jeszcze inne pomysły, które skupiałyby się na jakiejś konsolidacji właśnie aktywów wydobywczych, górnictwa i tej twardej węglowej energetyki. Coś, co też przerabialiśmy w ciągu ostatnich kilkunastu lat na poziomie koncepcyjnym wielokrotnie. I to też jest pewnie taki moment, że no, siłą rzeczy takie pomysły wracają. Czy ty, jak to obserwujesz, widzisz w tym no, jakieś sensowne w miarę pomysły, czy jednak bottom line jest niezmienny? To znaczy bez NABE czeka nas upadek, a cała reszta planów, myślenia, koncepcji została już na tyle dobrze sprawdzona, że wiemy, że po prostu innej drogi nie ma.
No wiesz co, Robert, ja też nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że przygotowaliśmy koncepcję, do której jesteśmy skrajnie przywiązani i po prostu uważamy, że wszystko inne jest złe. Natomiast prawda jest taka, że masa wariantów była na stole, wszystkie były analizowane, wszystkie dopuszczalne prawnie, bo ta koncepcja, żeby przenieść aktywa wytwórcze do PSE, jak rozumiem pana Onichimowskiego, no to jest też koncepcją, która jest po prostu niezgodną z przepisami unijnymi. No mamy unbundling, kropka.
Chociaż to też miało być zrobione w ten sposób, że PSE oczywiście nie byłoby właścicielem, ale miałoby w dyspozycji swojej strategicznej te aktywa, więc właścicielem
byłby Skarb Państwa. Bo to było doprecyzowane
później, tak,
pamiętam.
Tak.
Ktoś mu to wypomniał.
Można to tak zrobić, żeby to było w zgodzie z przepisami.
Mam co do tego wątpliwości, ale okej. Prawnicy tak mają. Najróżniejsze warianty były na stole. Ta dyskusja na poziomie koncepcyjnym zaczęła się 2,5 roku, 3 lata temu. A już na takim koncepcyjnym, gdzie mieliśmy różne pomysły, nie przez przypadek skończyliśmy tu, gdzie skończyliśmy. Prawie, że wszystko było policzone do co do złotówki. Rzekłabym, że nawet co do złotówki.
Czy koncepcja NABE jest twoim zdaniem możliwa do reaktywacji, czy jednak już osiągnęliśmy ten moment, że to już jest rozdział zamknięty, nikt już do tego nie wróci, banki po przejściu tego już jeden raz nie będą chciały podjąć tej dyskusji ponownie, bo też oczywiście uwarunkowania rynkowe się zmieniły. Jesteśmy gdzie indziej z rynkiem energii, wyszliśmy z kryzysu energetycznego, już te projekcje co do cen prądu w kolejnych latach nie są tak ekstremalne w stosunku do tego, co widzieliśmy w poprzednich latach. Czy sądzisz, że w takich uwarunkowaniach rynkowych możemy jeszcze wrócić do NABE?
W uwarunkowaniach rynkowych tak, w politycznych bardziej wątpię.
Co by do tego było potrzebne?
To znaczy, co by dzisiaj trzeba było zrobić, żeby dowieść koncepcję, która była na stole jeszcze kilka miesięcy temu? Na nowo musielibyśmy przygotować model finansowy, zrobić analizę rynku. Wiadomo, no zamknął się rok obrotowy, coś co miało... Tam jest taka metoda ciągniona, więc jeżeli przyjęliśmy jakieś koszty stałe, zeszliśmy na poziom tam większego szczegółu, zaczęliśmy ekstrapolować, przyjęliśmy inflację 15%, no to my już dzisiaj wiemy, że ta inflacja w stosunku do niektórych kosztów to nie było 15, tylko było 5, w stosunku do innych było tam 26 i tak dalej. Trzeba by było to przeanalizować ponownie, w sensie zasilić model nowymi danymi i po raz kolejny przeprowadzić właśnie tą bardzo trudną dyskusję z bankami, biorąc pod uwagę na to, że autorzy koncepcji już w Ministerstwie Aktywów Państwowych nie pracują, są tam nowi ludzie. Część została, ale ci kluczowi już odeszli. To zajęłoby to co najmniej rok.
Czyli wyszkolenie ludzi, wymyślenie tej koncepcji.
Zaktualizowanie modelu, przeprowadzenie od zera dyskusji z bankami i przygotowanie nowej wyceny, no bo to w konsekwencji będzie się wiązało z nową wyceną. To jest rok. Natomiast przygotowanie nowej koncepcji od zera, takiej, której ja na ten moment nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby była wdrażalna, ale no umówmy się, no może po prostu mam ograniczoną wyobraźnię, no to myślę, że to tak jak 2,5 roku, może 3.
Tak jak sobie rozmawiamy o tej przyszłości energetyki, to są jeszcze dwa projekty, które jeżeli chodzi o samo PGE są na tej liście strategicznych do realizacji poza inwestowaniem po prostu w odnawialne źródła energii. To jest budowa elektrowni jądrowej w Pątnowie i to jest oczywiście ekspansja offshore'owa na Bałtyku. No i to są projekty, do których w ogóle państwowe spółki potrzebują partnerstw z zagranicznymi firmami albo ze względu na dostawę technologii, albo ze względu na dostawę kapitału, albo to i to. Jak w warunkach, w których się znajdujemy, te projekty są realizowalne? Bo może zacznijmy od offshore'u, który jest troszeczkę łatwiejszy do wyobrażenia i też do realizacji, wydaje się. No ale w ramach tak zwanej drugiej fazy budowy morskich farm wiatrowych, która teraz najbardziej rozpala wyobraźnię wszystkich tych, którzy interesują się energetyką i Bałtykiem, Orlen ma 5 zabukowanych niemalże koncesji, co do których nie znamy jeszcze jego przyszłych partnerów. Nie wiemy, czy ta firma będzie chciała realizować je samodzielnie, czy przy udziale. Jak w tych warunkach, w jakich się znajdujemy, czyli z tym nawisem ciężkości węgla na barkach, te projekty mogą być realizowane? No i co się z nimi dalej wydarzy?
Na pewno łatwiej mi się do tego odnieść z perspektywy Polskiej Grupy Energetycznej. Uważam, że jeżeli chodzi o pierwszą fazę, te projekty są już na tyle zaawansowane. Mówimy tutaj o 2 projektach prowadzonych z Orsztedem i 1 projekcie, który prowadzi samo na łącznie ponad 3 gigawaty. Myślę, że to są projekty, które zostaną zrealizowane, mają bardzo dobrze przygotowany system wsparcia. Tu myślę, że tutaj powinniśmy podziękować Monice Morawieckiej za jej osobiste zaangażowanie w przygotowanie tego systemu, który jeszcze dodatkowo 1,5 roku temu został trochę polepszony, bo przecież mieliśmy zmiany prawne dotyczące możliwości indeksowania inflacją i przeniesienia ryzyka walutowego na państwo.
Tego poziomu wsparcia, który został uzgodniony.
Tak, także tutaj myślę, że te 2 projekty mają tak dobre warunki, że one się wydarzą. Też myślę, że dlatego Orsztedt nie zdecydował się wycofać z polskiego projektu, bo z wielu innych zdecydował się wycofać, co pewnie nasi słuchacze doskonale wiedzą. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe projekty drugiej fazy, czyli te chyba łącznie 3,7 gigawata w nowych pozwoleniach, bez NABE, myślę, że PGE spróbuje, ale być może sprzeda te koncesje, co by było, ja osobiście uważam, ogromną, ogromną stratą. Natomiast jeżeli uda się wydzielić, to jest ten czarny scenariusz, natomiast jeżeli uda się ściągnąć ten balast energetyki konwencjonalnej z ramion Polskiej Grupy Energetycznej, to wydaje mi się, że w partnerstwie bardziej niż samodzielnie te projekty zostaną zrealizowane. Z każdym dniem jest coraz większa wiedza na temat tego, jak takie projekty realizować. Zresztą, tak jak powiedziałam, 2 projekty realizowane są w partnerstwie z Orsztedem, a 3 już z tych projektów w pierwszej fazy realizowany jest samodzielnie. I myślę, że jeżeli tylko będzie możliwość pozyskania finansowania na odpowiednich warunkach i EBITDA nie będzie zjadana przez energetykę konwencjonalną, to te projekty się zmaterializują.
No i został nam jeszcze pont. No, projekt mocno kontrowersyjny, no bo widząc skalę i listę wyzwań, jakie stoją przed energetyką i samą PGE, branie na swoje barki jeszcze tak wielkiego projektu, tak skomplikowanego, jak budowa tradycyjnego reaktora jądrowego, musi zakrawać na szaleństwo. Więc chciałbym ciebie zapytać właśnie, jak ty na to patrzysz i czy to jest coś do dowiezienia, czy na tyle, na ile widzimy i postrzegamy ten projekt, głównie jako zjawisko polityczne, które z jednej strony stanowi wzmocnienie naszych relacji z Koreą Południową, która bardzo intensywnie zaopatruje naszą armię teraz w wozy bojowe, armatohaubice i co tam jeszcze, a z drugiej strony stanowi też istotny łącznik dla przyszłości Pątnowa, należącego do ZEPAK-u, który też myśli o swojej perspektywach działalności po tym, jak skończy się eksploatacja węgla brunatnego właśnie w tym miejscu, więc co się z tym projektem twoim zdaniem wydarzy?
To jest takie pytanie, na które szczerze mówiąc nie do końca potrafię ci odpowiedzieć. Też może dlatego, że uważam, że tak duże projekty, nawet nierealizowane z udziałem państwa, robi się przy wsparciu państwa. Ja do tej pory nie słyszałam żadnych jednoznacznych deklaracji ze strony rządu odnośnie stosunku do tego projektu i tego, czy oni uważają, że powinien być realizowany. Jeżeli rząd nie będzie go wspierał, będzie w mojej ocenie bardzo trudno doprowadzić do tego, żeby się wydarzył. No więc tutaj wszystko w rękach obecnych partnerów przedsięwzięcia.
Skończyłaś pracę w Polskiej Grupie Energetycznej. Czy chciałabyś nam na koniec zdradzić, gdzie się teraz wybierasz?
Jutro lecę do Londynu.
Pozdrawiamy stolicę Wielkiej Brytanii. A zawodowo?
Ja planuję zostać w sektorze, natomiast jak mówi to stare polskie powiedzenie, jeżeli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz mu o swoich planach. Ja mam wrażenie, że Pana Boga kilka razy już do rozpuku rozbawiłam. Zobaczymy, jak to będzie. Przede mną jeszcze kilka miesięcy wstrzymania aktywności zawodowej ze względu na przepisy naszych kontraktów. No i później mam nadzieję, że ten sektor pełen wyzwań ciągle będzie sektorem, w którym będę funkcjonować.
Wanda, bardzo Ci dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę na temat przyszłości polskiej energetyki. No i oczywiście trzymam kciuki za Twoje dalsze losy zawodowe.
Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Państwu.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania piszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.